greckiego Nowego Testamentu, który spędza sen z powiek każdemu tłumaczowi. Dlatego, że jest to jedno zdanie, które rozciąga się na 11 wersetów. Wielokrotnie złożone. Które właśnie w jednym zdaniu próbuje opisać rzeczywistość Bożego objawienia. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. A Ciebie, Boże Ojcze, prosimy, otwieraj to Słowo dla naszych serc i nasze serca i umysły na przesłanie Twojego Słowa. Amen. Przygotowując to kazanie, dotarłem po raz kolejny do takiej fundamentalnej myśli, jeśli chodzi o w ogóle mówienie o Bogu. To znaczy, mogłoby się wydawać, że jeśli ktoś już, nie wiem, uzbiera jakiś stopień naukowy, tytuł, to już potrafi wyjaśnić te wszystkie zawiłości Trójcy, jedności, wielości Boga. Tymczasem im więcej człowiek wie, im więcej poznaje, tym szybciej dociera do przekonania, że są wyraźnie wytyczone granice ludzkiego poznania. I chociaż wiedzę można gromadzić jak w jakichś wielkich hangarach i magazynach, to kiedy mówimy o Bogu, o Jego istocie, o Jego naturze, to są tylko próby, tylko przybliżenia. I człowiek w pewnym momencie musi zamilknąć, bo spotyka Boga, który jest tajemnicą, który przekracza nas, który nie mieści się w żadnych naszych słowach, w żadnych pojęciach i w żadnych obrazach. One tylko w przybliżeniu mają nam pomagać zrozumieć, z kim mamy do czynienia. W ostatnim czasie coraz więcej ludzi w Europie jest zmuszonych zastanawiać się nad tym, jak to jest z tą Trójcą. Kiedy byłem jako stypendysta w Niemczech, stało się to rzeczą normalną, codzienną, że chrześcijańskie dzieci były pytane przez muzułmańskich kolegów, a dlaczego wy wierzycie w trzech bogów? I dzieci musiały spróbować wytłumaczyć. Więc oczywiście, że sprawa nie jest prosta ani dla dziecka, ani dla kogoś, kto strawił na tym całe życie nad rozmyślaniem, to biegli do rodziców pytać ich, jak to jest z tą Trójcą. I nagle rodzice zaczęli się zastanawiać, no w zasadzie, jak to jest, jak to wyjaśnić, jak to przedstawić, jak to wytłumaczyć. W historii pojawiły się różne propozycje, możliwości tego, jak można by tłumaczyć to, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Zresztą, żeby dotrzeć do wyznań wiary, które zmawiamy co niedzielę, potrzeba było w przypadku najkrótszego gdzieś tak 4 wieków, żeby się ostatecznie dogadać, z jakim Bogiem mamy do czynienia. Bo okazało się, że ludzkie słowa, różne języki, chociaż czerpiące z tej samej tradycji biblijnej, nie są łatwe do pogodzenia. Nie jest to takie łatwe. Więc każdorazowo zmawiając wyznanie, można docenić to, że, jak to powiedział jeden z mnichów średniowiecznych, jesteśmy karłami na ramionach olbrzymów, że czerpiemy z tego, co ludzie przed nami już stworzyli, już opisali, już pomogli nam, dali nam pomocę do rozumienia. Niektórzy, próbując wyjaśnić istotę Trójcy, mówili, że troszkę tak jak z trzema stanami skupienia wody. Mamy parę wodną, wodę w stanie płynnym i lód. Trzy są wodą, każde jest inne. Wydawałoby się świetny przykład. Ale jak człowiek się zastanowi, no to wychodzi na to, że te stany skupienia wskazują jakby, jeśli to przenieść na Trójce, że te osoby to takie nie do końca osoby. To tylko taka maska, którą się przybiera w przypadku wody w zależności od temperatury, ciśnienia i warunków. Więc to nie do końca to. Augustyn z Hipony szczególnie długo zastanawiał się nad tym problemem. Jak tutaj powiedzieć, jak to wytłumaczyć, jak to wyjaśnić? I stwierdził, że skoro Bóg jest jeden w Trójcy, to znaczy, że w świecie, w którym żyjemy, powinniśmy znaleźć jakieś wskazówki do tego. I próbował doszukiwać się w strukturze człowieka. Dzieląc go, mieliśmy duch, duszę, wolę, jakoś tak na trzy części. Mówił, one wskazują, że Bóg jest jeden w Trójcy. Próbował doszukiwać się w świecie, w którym żyjemy, wskazówek do tego. Bo sprawa nie jest taka prosta, ponieważ w Nowym Testamencie nie znajdujemy bezpośrednio, klarownie opisanej nauki o Trójcy. Dopiero musimy ją wywnioskować z całości, czytając o tym, że mamy Boga Ojca, który posyła Boga Syna, Boga Ducha, że wszyscy są na równi Bogiem. I połączenie ich trwało, budziło dyskusję. To, że nie jest to takie łatwe i wymaga bardzo dobrego wczytania się w całość przesłania Nowego Testamentu, pokazują rozmowy ze świadkami Jehowy, którzy są wyuczeni w pewnym zamkniętym sposobie wnioskowania. I jeśli mieliście tych okazję prowadzić kilka takich rozmów, to wiecie, o co mi chodzi. Tam właśnie jest pewna argumentacja, która ma wykazać, że Jezus nie jest Bogiem, że przecież są teksty, które mówią, że jest Synem, że mówi o Bogu, ale nie przypisuje sobie tej godności i tak dalej, i tak dalej. To tylko pokazuje, że przy mówieniu o Bogu, który jest tajemnicą, który nas przekracza, można też zapędzić się w jakiś rodzaj zuchwałości, przeświadczenia, że ja już to wszystko rozumiem, że to można prosto tak zredukować, kilka fragmentów, ciach, ciach, ciach i mam Boga w garści. Mam w garści Go w definicji. A tymczasem Pan Bóg się nieustannie wymyka wszelkim definicjom, wyobrażeniom, ograniczeniom i prowadzi nas dalej. Jednym z takich dosyć prostych czy wyjaśnień, czy zobrazowań Boga jedynego w Trójcy, niestety nie pamiętam, jak on się nazywa, natomiast mamy przedstawienie trójkąta. W każdym rogu jest poszczególna osoba Trójcy. W środku trójkąta jest napis Bóg. I mamy na poszczególnych bokach też w środku są poprowadzone linie. Mamy poprowadzone krótkie łacińskie est i non est, czyli Syn jest Bogiem, ale nie jest Ojcem i nie jest Duchem. Bóg Ojciec jest Bogiem, ale nie jest Synem i nie jest Duchem. I w zasadzie nie jest to jakaś wielka definicja, bo jest to zaledwie stworzenie granic do tego, czego się trzymać w myśleniu o Bogu. I paradoks, kiedy chodzi o wyznania, o których mówiłem, polega na tym, że wyznania nie definiują Boga, nie zamykają Go w jakiejś szkatułce definicyjnej, ale zaledwie mówią, jakie są granice tajemnicy, w jaki sposób Bóg nam się objawił i też przy niektórych wyznaniach jest mowa o tym, jakie mówienie o Bogu jest niebezpieczne, szczególnie trudne. To dotyczyło zwłaszcza pytania o to, jak wyjaśnić to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem jednocześnie. Po części wydaje mi się, że problem rodzi się z tego, że wiarę współcześnie najczęściej utożsamia się z jakimś rodzajem wiedzy. Wiedzy religijnej, czy dogmatycznej, czy biblijnej, ale że wiedza w większości zasadza się na jakimś kompleksie wiedzy, informacji dobrze poukładanych, logicznych, uzasadnionych biblijnie. I to w przypadku myślenia o tym, jaki jest Bóg, jaka jest Jego natura, stanowi pewien problem. Bo oczywiście wiara potrzebuje wiedzy, potrzebuje gruntować się na biblijnym przesłaniu, ale jest przede wszystkim zaufaniem, zaufaniem o sobie. I o wierze, kiedy mówi Nowy Testament, zawsze mówi w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, czyli do Boga Syna, który stał się człowiekiem, stał się doświadczalny dla nas, żebyśmy mogli Mu zaufać. Wielokrotnie powiedziałem, że Bóg jest tajemnicą. Takie słowa, które kiedyś powiedział mój, nie wiem, czy mogę powiedzieć mentor, ale prowadzący rekolekcje, na których byłem, i bardzo mi się spodobały, to to, że największa różnica pomiędzy wiedzą a tajemnicą polega na tym, że tajemnicy nie da się zrozumieć, ale można w niej żyć. I że w tajemnicy można żyć. I w tym sensie życie z Bogiem, życie w Bogu, życie w Chrystusie, jak często pisze Paweł, jest życiem, które nie pozwala nam wszystkiego zrozumieć, wszystko wysłowić, ale pozwala nam żyć i doświadczać tego, że Bóg nieustannie okazuje się większy, wspanialszy, bardziej niezwykły niż nam się kiedykolwiek wydawało. Tak jak w Dziejach Apostolskich, jeśli je prześledzić, odkrywamy najpierw grupę apostołów, która jest przekonana, że Jezus Chrystus przyszedł tylko do Żydów. A na sam koniec widzimy apostoła Pawła, który jest w centrum starożytnego świata i głosi Ewangelię otwartą dla wszystkich, którzy się nawrócą. Dzieje dokumentują odkrywanie właśnie Bożej tajemnicy, o której pisze Paweł we fragmencie, który czytałem w liście do Efezjan. Tam pisze Paweł, że Bóg objawił nam tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. List do Efezjan to jeszcze krok dalej niż Dzieje Apostolskie. To odkrycie, że w tym, co stało się w Jezusie, Bóg zmienia porządek całego wszechświata. Co to dokładnie znaczy? Myślę, że tego dowiemy się dopiero po śmierci, kiedy zrozumiemy i dostrzeżemy, jak wielkie jest to, co Bóg przygotował. Karl Barth, znany teolog ewangelicki z początku, głównie działający na początku XX wieku, kiedy zastanawiał się właśnie nad tą rzeczywistością Bożego objawienia, to mówił, że tak naprawdę to powinniśmy milczeć, bo Bóg jest tajemnicą. Ale ze względu na to, że dał nam Ewangelię, to musimy mówić, zdając sobie sprawę, że te nasze wszystkie słowa nigdy nie oddają w pełni tego, kim Bóg jest i jaki Bóg jest. Ale musimy mówić ze względu na innych, żeby o Nim świadczyć. Apostoł Paweł spróbował w jednym zdaniu, które czytałem, i mówiłem, że jest zdaniem szczególnie wymagającym dla każdego tłumacza. Bo jak to przetłumaczyć tak długie zdanie? Zachęcam do przyjrzenia się mu. To jest list Efezjan, 1:3-14 wersetu, dzisiaj w domu, może w tym tygodniu, żeby na spokojnie przyjrzeć się, o czym Paweł pisze. Paweł pisze najpierw o Bogu Ojcu, który błogosławi, i trzykrotnie to podkreśla, który błogosławi, tak jakby można mieć wrażenie, że nie tylko strumień, ale cała rzeka błogosławieństw od tego Boga Ojca na wierzących spływa. Później Paweł opisuje to, że w Synu Bóg objawił swoją wolę, to, że wierzących wybrał już przed założeniem świata. I tu kolejny problem, na który napotykamy, jak to rozumieć. Tu nie chcę się zapędzać w żadne dyskusje o tym, o predystynacji, o różnych takich kwestiach, czy Bóg wcześniej wiedział, nie wiedział, bo tam zawsze napotykamy nasze ludzkie ograniczenia. W każdym razie Paweł mówi o Bogu, który ze względu na nas posyła swojego Syna i można nawet pójść dalej. W pewnym sensie ze względu na to tworzy świat, żeby to się miało wydarzyć, bo zostało to wybrane już przed powstaniem świata. Syn z kolei prowadzi do synostwa. To jest jedyne słowo w Nowym Testamencie, które to tak mocno podkreśla, że w Jezusie Chrystusie Bóg daje nam status synów i córek. I tak sobie myślę, ilekroć się do tego zbliżam, tak sobie, to myślę sobie, no bezpiecznie jest mówić o tych dzieciach. Dzieci się zawsze wydają takie, no zawsze coś innego niż syn. Nie wydaje się to aż tak niesamowite. Natomiast w liście do Hebrajczyków jest to mocno podkreślone, że Jezus nie wstydzi się nazywać braćmi tych, którzy zostali wykupieni. I ilekroć mierzę się z tymi wersetami, to myślę sobie, że tak niewiele jeszcze z nich rozumiem. Co to tak naprawdę znaczy? Że Bóg przeznacza nas do synostwa. Że nadaje nam taki status bycia w rodzinie. W pewnym sensie, kiedyś widziałem taką koszulkę amerykańską, gdyby ją tłumaczyć, trzeba by powiedzieć, był taki obraz, firma rodzinna, Bóg i syn. To w pewnym sensie dobrze oddaje właśnie, jak tutaj czytamy, Bóg Ojciec, Bóg Syn, którzy ze względu na świat działają, objawiają się. I przez śmierć Chrystusa mamy dostęp do odpuszczenia grzechów. Dzisiaj będziemy mieli możliwość spowiedzi, powierzenia Bogu swoich grzechów, tego, co nas obciąża, i świętowania społeczności w Chrystusie, w komunii. Jest to najpełniejszy wymiar tego, o czym pisze Paweł. Tego, co zostało nam dane przez objawienie Syna. Na koniec Paweł wspomina o Duchu, którego zadaniem jest, i to jakoś muszę powiedzieć podejrzanie, dobrze współgra z księgami wyznaniowymi luteranizmu. Możliwe, że bardzo wnikliwie czytali Pawła, że Duch Święty jest tym, który budzi wiarę, który działa tam, gdzie głosi się Słowo, który działa tam, gdzie ludzie zbierają się wokół Jezusa. Czyli jest tym, który jest widoczny w działaniu, po tym, jak działa, po owocach. I jest tym, który ostatecznie daje też taki rodzaj, często się to nazywa zadatkiem, ale przedpłaty. Tak jakby Bóg przez obecność Ducha Świętego wypłacał nam już część tego, co będziemy mogli doświadczać w niebie. Taka jest tutaj myśl, że przez obecność Ducha Świętego już możemy doświadczać przedsmaku życia z Bogiem. Życia z Bogiem w wieczności. Cały ten długi fragment rozpoczyna się od tego powiedzenia, że Bóg objawia się dla naszego błogosławieństwa, żeby nas błogosławić. I to Boże objawienie w historii, samo objawienie, prowadzi do, czy zachęca, do oddawania Bogu chwały. To jest może taki termin dosyć obcy i myślę, że często jak się go mówi, to nie do końca wiadomo, o co chodzi z tą chwałą, co ona miałaby do końca przedstawiać. W hebrajskim rozumieniu jest to kawot, jakiś rodzaj emanacji, doświadczenia obecności Boga, to dostrzeganie właśnie Boga w działaniu, Boga Ojca w dziele stworzenia, Boga Syna w dziele odkupienia, Boga Ducha Świętego w dziele nawracania, ożywiania ludzi, prowadzenia ich w społeczności z Bogiem. I oddawanie Bogu chwały to właśnie rozpoznawanie, że On działa. I to rozpoznawanie, które prowadzi do modlitwy, do zwrócenia się do Boga, do prowadzenia naszego życia z Nim. I do tego zachęca właśnie apostoł Paweł. Przygotowując kazanie, zastanawiałem się nad tym, można oczywiście spędzić godziny nad tym, żeby zastanawiać się, jak to jest z Trójcą, z jedynością, mówić, który obraz, które porównanie jest lepsze, które gorsze. Moglibyśmy się tym wymieniać, które do kogo przemawia. Ale nasuwa się pytanie, jak to jest w praktyce naszego życia duchowego. Na początek pytałem o to, do której osoby Trójcy najczęściej się zwracacie, modląc się. Która osoba Trójcy wydaje się najbliższa? I to jest ważne pytanie. Ważne, bo pokazuje nam też, Który aspekt Bożego objawienia jest dla nas szczególnie ważny i też pokazuje, z którymi osobami z Trójcy ich działaniem możemy się lepiej zapoznać, żeby pełniej doświadczać tej Bożej drogi ze światem, Bożej drogi z nami. Można to tak krótko ująć, że Bóg Ojciec jest przedstawiany jako Stwórca, jako ten, kto jest kreatywny, który jest artystą, tworzy człowieka na swój obraz i podobieństwo i który posyła Syna. Taki Bóg w nas, Bóg nasz. Bóg Syn staje się dla nas doświadczalny, wciela się, objawia Boga i przez swoje działanie, nie przez emocje, przez swoje działanie pokazuje, czym jest prawdziwa miłość i jaka jest natura Boga i uwalnia nas, daje wolność. Czyli Bóg dla nas. I Bóg Duch Święty, widoczny w działaniu, gromadzi wokół Ewangelii o Chrystusie wszystkich ludzi, czyli Bóg w nas. I do tego zachęcam zastanowienia, jak to jest właśnie z naszym zwracaniem się, przeżywaniem Bożego objawienia w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jedną z pieśni, która jest mi szczególnie bliska, ilekroć myślę o Trójcy, o tym, jaki jest Bóg, jest pieśń Gerharda Terstegena „Pan Bóg jest obecny”. Terstegen był jednym, no chyba z niezbyt wielu mistyków luterańskich, który właśnie próbował zawrzeć, jak niezwykły jest Bóg. I zachęcam też was do przyjrzenia się tej pieśni, tak na spokojnie. Pan Bóg jest obecny. Ja ilekroć sobie uświadomię, o czym ta pieśń mówi, co ona stara się mi uświadomić, częstokroć przechodzą mnie dreszcze, bo uświadamia mi, z jakim Bogiem mam do czynienia. Z Bogiem Świętym. Bogiem, który stworzył świat. Niemożliwy do ogarnięcia umysłem nawet największych intelektów, najwybitniejszych naukowców, a jednocześnie takim, który mówi, że będzie w nas mieszkał. I tego po ludzku nie da się zrozumieć, ale w tym jest pomocna tajemnica. Tajemnicę można próbować zrozumieć, żyjąc w niej. I do zastanowienia nad tym zachęcam i też nad tym, w jaki sposób w naszej historii, w naszej biografii życia z Bogiem doświadczaliśmy działania Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Po to, żeby pełniej cieszyć się z tej Bożej drogi ze światem. I żebyśmy na swojej drodze życia mogli właśnie korzystać z bogactwa, które daje Bóg, który jest sam bogaty w więzi, w relacje. Amen. Zaśpiewamy pieśń, modlitwa będzie dołączona do modlitwy powszechnej.